Radio Kraków Kultura. Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Dorota Majkowska-Szajer, współkuratorka, jedna z kuratorek wystawy w Muzeum Etnograficznym Batikara Fantastyczna Józefa Kogut. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czas na Józefę Kogut. To nie jest tak, że to jest artystka zupełnie w Krakowie i w Muzeum Etnograficznym nieznana. Chciałam powiedzieć, kto wie, ten wie. Ale nasza rozmowa ma mieć jednak włączający charakter. Chcę jednak powiedzieć tutaj kolejny ważny moment na początek, że to jest właściwie trochę pogłębienie tematu, który od dawna czekał. Wiadomo, że sporo mówimy w tej chwili o sztuce kobiet, więc wyobrażam sobie, że to był jeden z impulsów, ale pewnie nie jedyny. Dlaczego zatem rok Józefy Kogut i ta kulminacja tego roku, jaką jest wystawa?
Rok Józefy Kogut akurat w tym roku obchodzimy, w roku 2025, ponieważ właśnie w tym roku przypada okrągła setna rocznica największego artystycznego sukcesu Józefy Kogut. To jest Grand Prix i medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu. Tu znów moglibyśmy sobie powiedzieć, że kto interesuje się polską sztuką, to pewnie wie, słyszał o tym wielkim polskim sukcesie. Na wystawie w Paryżu zostało nagrodzonych wielu polskich artystów. Mówi się nawet, że to około 200 nazwisk. Były takie nazwiska, które doskonale pamiętamy, jak Zofia Stryjeńska, czy Wojciech Jastrzębowski. Mam wrażenie, że Józefa...
Józef Czajkowski, twórca Pawilonu, tego, który, no kto wie, ten wie, kto czyta te książki i ogląda, no to jest taka ikona właściwie, ta konstrukcja, prawda?
Tak. Józefa Kogut dla osób, które interesują się wzornictwem, sztuką z tamtych czasów, też jest osobą dosyć rozpoznawalną, ale mam wrażenie, że wciąż za mało. A to wrażenie pogłębia nasz w Muzeum Etnograficznym kontakt z jej sztuką, ponieważ mamy, proszę Państwa, wspaniałą kolekcję. Mamy spuściznę Józefy Kogut, którą przekazała muzeum siostra Józefy, Zofia, w 2 lata po śmierci artystki.
Czyli można powiedzieć, że to jest takie kompletne jej ewry, prawda? Większość rzeczy, które zachowała w domu.
Może tak, te rzeczy, które zachowała w domu, wiemy, że bardzo dużo sprzedawała po prostu swoje sztuki, ponieważ jest to sztuka użytkowa i duże ilości na pewno tej sztuki gdzieś w domach jeszcze różnych są, nie tylko w Polsce, bo wiemy o tym, że kiedy po II wojnie światowej zaczęła współpracować z Cepelią, to wszystkie właściwie rzeczy, które sprzedawała Cepeli, były od razu kierowane na eksport. I wiemy, że były takim ekstra towarem właśnie w sklepach zagranicznych Cepeli, na przykład w Brukseli i w Nowym Jorku. Zachowały się zdjęcia, na których widoczne są lajkoniki zdobione przez Józefę Kogut właśnie w słynnej nowojorskiej Cepeli, więc gdzieś w domach, proszę Państwa, mnóstwo tej sztuki na pewno jeszcze jest.
Może w Krakowie też jest, może Państwo nas teraz słuchają i nagle wzrok Państwa, pani lub panów, pada na jakąś figurkę gdzieś tam zapomnianą, albo strzęp tkaniny wystającej z szafy i co? Ona sygnowała swoje prace?
Jak niektóre sygnowała. Niektóre sygnowała u nas też w muzeum, niektóre są sygnowane, niektóre nie. Natomiast batik, który zdobył nagrodę w Paryżu, znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.
Wobec tego batiku Państwo nie znajdą u siebie w szafie na pewno.
Tego nie, chociaż rzeczywiście to był właściwie fragment dekoracji jadalni zaprojektowanej na tę paryską wystawę przez Wojciecha Jastrzębowskiego i tych brytów, takiego właśnie batykowanej tkaniny było wiele, jak widzimy na zdjęciach, a jeden jedyny przechowuje dzisiaj Muzeum Narodowe w Krakowie i na szczęście zdecydowało nam się go wypożyczyć na wystawę, więc ten wyjątkowy batik też Państwo na naszej wystawie zobaczą. A oprócz tego wiele innych tkanin, drewniane zabawki, obłędnie zdobione, niesamowicie dekoracyjne.
Ale jaką metodą ona je rzeźbiła, malowała? I...
Jeśli chodzi o formę zabawek, mm-hmm. to raczej to nie jest autorstwo Józefy. Jej domeną była właśnie dekoracja, wzornictwo, wzory, ornamenty, więc...
Po prostu malowała je?
Tak.
Tak?
Takie gotowe formy? Jeśli chodzi o zabawki, to są malowane, a jeżeli chodzi o tak zwaną galanterię drewnianą, czyli różnego rodzaju puzderka, bombonierki, wazoniki, to są i malowane, i batikowane rzeczy, bo Józefa batikowa nie tylko tkaniny, ale też drewno.
To może to drewno na razie zostawimy. Wrócimy do tytułu tej wystawy, czyli że fantastyczna to wiadomo, albo jeszcze nie do końca, ale chciałabym tę batikarę rozwinąć, bo to też jest fantastyczne pojęcie i powiedziałabym takie może nieoczywiste, można tak po polsku powiedzieć, bo akurat polszczyzna się świetnie poddaje różnym właśnie słowotwórczym zabawom, no ale tak się nie mówi przecież na artystkę, która tworzyła batiki, to znaczy już się teraz będzie mówić, odkąd jest ta wystawa.
No mam nadzieję, że to się przyjmie. Rzeczywiście w...
Batikara, ale czy to jest takie jednoznacznie pozytywne? Batikara, rzeźbiara. No.
Dla mnie tak. Dla mnie to brzmi pozytywnie, przebojowo i uważam, że właśnie tak należałoby. Tak, jest w tym taka energia i jest też coś więcej, wydaje mi się, niż w takim określeniu batikarka, które pojawia się rzeczywiście w opracowaniach, które podejmują wątek pracowni batiku w warsztatach krakowskich, w których zaczynała swoją drogę twórczą właśnie Józefa Kogut. I tam mówi się o batikarkach, mówi się o tym, że to były dziewczynki, mówi się o tym, że to były dziewczynki z lud. Jest też taka historia, no, którą chyba możemy już włożyć między bajki, o tym, że Antoni Buszek, założyciel pracowni batyków w warsztatach krakowskich, zdobywał adeptki swojej pracowni pod cygarfabryką tak zwaną. Tutaj w Krakowie państwu pewnie jest znana.
Na Dolnych Młynów, tak?
Na Dolnych Młynów.
Że on się tam kręcił.
Że przychodził tam, dziewczyny czekały na zatrudnienie, a on proponował im podobne stawki, ale przy zdecydowanie innej pracy.
I... Brzmi to bardzo podejrzanie w ogóle wszystko i nie podoba mi się, ale no musimy to opowiedzieć, skoro jest taka legenda. No facet
właśnie.
Chodzący pod, krążący wśród młodych dziewczyn z różnymi propozycjami finansowymi, wiadomo, że to brzmi średnio z dzisiejszej perspektywy.
No w ogóle wydaje się, że fabryka cygar... cieszyła się opinią nie najlepszą, co w ogóle jest może też tematem takim do rozpracowania, jeśli chodzi w ogóle o miejsca, gdzie kobiety rzeczywiście pracowały zawodowo, a
tak,
w dodatku...
Gdzie mogły pracować zawodowo, tak, bez, prawda? Początek XX wieku to jest przecież.
Tak, więc to były takie miejsca, które w specyficzny sposób były postrzegane. Natomiast Józefa Kogut dementowała tę historię. I dotarłyśmy do takiego listu, w którym ona pisze wprost, że jej siostra, starsza Maria i druga siostra Zofia zgłosiły się same do pracowni Buszka, kiedy zrobiło się w Krakowie głośno o tym, że jest taki rodzaj naboru do właśnie takiego miejsca, gdzie...
Ale były takie nabory też?
Były takie ogłoszenia. Znamy takie ogłoszenia właśnie, które były publikowane w prasie, kolportowane też pewnie na inne sposoby, w których mówiło się o tym, że oto właśnie w warsztatach krakowskich są pracownie, w których dzieci dekorują różnego rodzaju właśnie przedmioty i są zachęcane rodziny do kierowania dzieci do takich właśnie pracowni. I podobno zaraz na początku, kiedy pracownia batiku wystartowała w warsztatach krakowskich w 1913 roku, Maria i Zofia zgłosiły się tam za namową Anieli Szwabówny, swojej znajomej, która już w warsztatach podobno pracowała jako kilimiarka. Natomiast...
Kilimiara.
Kilimiara. Natomiast później, w czasie I wojny światowej, pracownia zawiesiła działalność, Buszek wyjechał i kiedy wrócił w 1919 roku, Józefa mówi, że przyszedł do nich do domu na ulicy Salinarnej, wówczas to jest dzisiejsza Lwowska w Krakowie, i prosił Marię i Zofię, żeby wróciły do pracowni i zajęły się znowu batikowaniem. Niestety Maria wtedy, nie wiemy gdzie pracowała, ale Józefa pisze, że utrzymywała wtedy wszystkie te kobiety, które jeszcze zostały w domu, chorą matkę, Józefę, Zofię i siebie samą. I nie mogła wrócić do pracowni batiku, dzięki czemu domyślamy się, że chociaż dziewczyny zarabiały w tej pracowni, to jednak nie tyle, żeby móc się utrzymać. Mm. Że to była raczej taka praca traktowana jako dodatkowa.
Tak, no to są dylematy, które myślę, że wielu współczesnych artystów rozumie.
No właśnie. No.
Czy projektować gdzieś komercyjnie, czy na przykład zajmować się sztuką, prawda?
No tak, i jakby to też jest taki aspekt działalności warsztatów krakowskich, który z dzisiejszej perspektywy może niekoniecznie nam się podobać, bo myślimy sobie, że ta praca dzieci, czy tych właśnie dziewczynek, batikarek, no to jednak była forma tej tańszej siły roboczej, ponieważ artystom wykształconym z tytułami trzeba by jednak zapłacić za tę pracę więcej.
Na pewno tak było.
I stało się tak, że Maria nie wróciła do warsztatów, natomiast wyruszyły do nich ponownie Zofia i na początek swój Józefa. I tam rzeczywiście pracowały do rozwiązania warsztatów. Józefa była na pewno do samego końca, świadczą o tym sprawozdania z posiedzeń, na których zapadają decyzje o likwidacji warsztatów krakowskich, 1926. Mhm. No i była uznawana za jedną z wybitnych rzeczywiście adeptek pracowni Duszka.
Tak, to teraz jeszcze może takie rozważania na temat samego medium batiku. To był zupełnie fenomenalna erupcja czegoś, co właściwie przyszło do nas trochę skądinąd. Ja tak celowo mówię ogólnie, żebyś mogła zabłysnąć kuratorsko, bo jednak te batiki przeżywały swój niesamowity taki właśnie nie renesans, ale wzmożenie. Ale chyba się tak bardzo nie przyjęły w naszej kulturze i czasem, i myślę, że do dzisiaj też nie są oczywistością. Ciągle gdzieś tam ze wschodu napływają różne tkaniny właśnie tak zdobione, ciągle, nie wiem, Tajlandia, tego typu, prawda, kierunki.
To jest ciekawy temat, ponieważ właściwie w polskiej kulturze tradycyjnej batik jest znaną techniką. Najczęściej chyba dzisiaj, kiedy myślimy o batikowaniu, to myślimy o pisankach po prostu.
Tak.
Więc to jest coś takiego charakterystycznego, powiedziałabym, dla naszej tradycyjnej kultury, ale są też przykłady batikowanych tkanin. Natomiast
Ale w polskiej kulturze też tkaniny mamy wcześniejsze niż to wzmożenie z okresu warsztatów krakowskich. Tak,
na przykład na pograniczu polsko-słowackim rzeczywiście batikowano tkaniny w nieco inny sposób. I to jest ciekawe, że właśnie w warsztatach krakowskich przyjął się ten styl nazywany później jawajsko-krakowskim, ponieważ tutaj jakby ten impuls, właśnie ta inspiracja pochodziła z Jawy. I był taki moment rzeczywiście w Europie, to się zaczęło w Holandii, kiedy batik stał się szalenie popularny i w tym momencie właśnie Józefa wkroczyła do pracowni Antoniego Buszka i miała ten swój czas na to, żeby się realizować twórczo i żeby w tej technice właśnie się tak w znakomity sposób wyspecjalizować. Tutaj w Krakowie, no też wiemy przecież, że działał Feliks Manga-Jasiński, wielki kolekcjoner, znawca, wielbiciel sztuki azjatyckiej i wiemy, że bywał też w warsztatach krakowskich. Wiemy, że mniej więcej w tym czasie właśnie, kiedy Józefa trafia do warsztatów krakowskich, trafiają do Polski też kolekcje Mariana Raciborskiego i Michała Siedleckiego, czyli przyrodników, którzy pracowali na Jawie i przywieźli stamtąd nie tylko rośliny, ale też właśnie kolekcje tamtejszej kultury. W muzeum mamy też kolekcję Mariana Raciborskiego i będziemy jeden z takich indonezyjskich batików sprzed 100 lat ponad pokazywać na naszej wystawie, żeby zobaczyć właśnie, co było inspiracją dla tych właśnie pracowni batiku Antoniego Buszka, bo spodziewamy się, że były im pokazywane te batiki z Jawy, chociaż w opowieściach o tej pracowni stawia się głównie na taką właśnie nieskrępowaną wyobraźnię młodych, niewykształconych plastycznie osób, którym pozwalano na absolutnie wszystko i dzięki temu te fantastyczne wzory właśnie powstawały. Na pewno ta wyobraźnia była rzeczywiście niezwykła, ale widać tam takie motywy, które no, są zaczerpnięte właśnie z tych jawajskich batików.
Tak zwane wędrujące motywy. Jeszcze tak na użytek naszej rozmowy, jak to się robiło, bo właściwie rozmawiamy już chyba kwadrans, a ja jakoś ten wątek pominęłyśmy, a może to nie dla każdego jest oczywiste, bo jak to tkanina, pisanka, ale o co chodzi?
No. My spróbujemy na wystawie dać państwu namiastkę takiej próbki batikowania, bo rzeczywiście to nie jest łatwe do zrozumienia, zwłaszcza kiedy się tylko o tym mówi. No, technika batiku polega z grubsza rzecz biorąc na tym, że nanosi się na tkaninę lub drewno właśnie wzór z specjalnym pisakiem, w którym jest rozgrzany wosk, rozgrzany po to, żeby był płynny, i ten wosk rozprowadza się tak, jak się chce na właśnie tym materiale.
Jak się chce, jak się potrafi.
No oczywiście. Na tym materiale, na którym się pracuje. Wosk zastyga i staje się swego rodzaju impregnatem, kiedy się wkłada tkaninę, już powiedzmy, zostajmy na tym, tkaninę do farby, do barwnika, to wtedy wszystko zmienia kolor, oprócz tego, co zostało przykryte tą warstwą wosku.
Kiedy
się ściąga warstwę wosku, no to mamy ten wzór.
Ten batik.
Ten batik bez tego koloru, który doszedł nam w tej kąpieli w farbie. Natomiast to jeszcze wygląda dosyć prosto, kiedy właśnie mówimy o jednym kolorze, no. Ale proszę państwa, te batyki są wielobarwne tak naprawdę. I teraz wyobraźnia, która potrafi przewidzieć proces tego, w jakiej kolejności zanurzane będą w tych barwnikach właśnie te tkaniny, w jakiej kolejności nanoszone są te wzory, jak te kolory z kolejnego farbowania będą wchodzić w interakcję i po prostu dawać jeszcze inny odcień, no to jest coś fascynującego.
Mm. Tak, to o czym opowiadasz oczywiście może się trochę kojarzyć niedosłownie, bo tu mówimy o zupełnie innych materiałach, z procesem graficznym, prawda? Często wielokrotnie są kolejne warstwy procesu graficznego polegające na nanoszeniu innych kolorów i robi się kilka płyt tego samego wzoru. No powiedzmy, że jakaś analogia jest, zakładam, że może państwu grafika i technologia jest może bliższa i no, w naszej kulturze jest na pewno bardziej oczywista niż ten batik. No to, ale nie aż tak bardzo nieoczywista, jak powiedziałaś, i to jest też bardzo ważne. Widzisz, nie miałam świadomości, że gdzieś na pograniczu polsko-słowackim wykonywano właśnie takie prace. Więc bardzo dziękuję też za coś, czego naprawdę się dowiedziałam.
Przy czym rzeczywiście, no jak mówię, ten styl warsztatów krakowskich to jest ten styl inspirowany Jawą i też te narzędzia, którymi się posługiwano, no to są rzeczywiście takie pisaki wzorowane na tych, którymi się posługiwano, czy do dziś w takich tradycyjnych warsztatach właśnie batikowania w Indonezji się posługuje. I takie pisaki też będzie można zobaczyć na naszej wystawie, żeby sobie właśnie wyobrazić, jak to działa.
A jakieś pozostałości warsztatu samej Kogutówny się zachowały, czy tylko już gotowe dzieła?
Gotowe dzieła, ale też próbki i szkice. I to jest właściwie taka część, powiedziałabym, warsztatowa, kiedy możemy poczuć, że zaglądamy Józefie trochę przez ramię w trakcie pracy. I to jest, jeżeli o mnie chodzi, nawet chyba bardziej fascynująca część jej dziedzictwa niż te gotowe właśnie rzeczy, ponieważ w tych szkicownikach no, dzieje się, proszę państwa, ogromnie dużo. Są rzeczywiście i wzory takie nawiązujące do świata roślin i zwierząt, i geometryczne, i mandale, które wydają się po prostu kręcić na naszych oczach, i różnego rodzaju fantastyczne stwory, które tam ożywają na tych stronach. Są różnego rodzaju właśnie takie próbki, które Józefa zbierała w albumy. Mamy też album z fotografiami Józefy Kogut, który też jest bardzo ciekawą opowieścią o niej. I taką, no szalenie muszę powiedzieć, nieuporządkowaną, niedopowiedzianą, nieopisaną, z powracającymi różnymi kadrami na różnych stronach i właściwie można by godzinami siedzieć nad tą łamigłówką i zastanawiać się, kto to tak poukładał, dlaczego i dla kogo. Więc naprawdę czuję, że tak zaglądamy rzeczywiście do jakiegoś wnętrza, które no długo, długo pozostawało zamknięte dla wielu osób i dzisiaj możemy je państwu pokazać, odrobinę, uchylić drzwi.
No tak, a wnętrze rządzi się jakimś cudownym algorytmem, którego absolutnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć, złamać, i to jest cudowne, no bo właśnie rozmawiamy o sztuce, to jest ta dziedzina, która po prostu nie jest tak do końca, jak arytmetyka. Dobrze, to może jeszcze taki wątek trochę bardziej naukowy, taki etnologiczno-antropologiczny. Tak słuchając tej opowieści, myślę sobie, że rozmawiamy o twórczości, o tworzeniu sztuki osoby, która w sensie ścisłym była artystką wizualną. Tak dzisiaj byśmy Józefę Kogutównę nazwały. I teraz zastanawia mnie ten kontekst właśnie Muzeum Etnograficznego. Powiedz, co mówi o etnologia, o takich osobach jak ona, jak je traktuje. Bo oczywiście zbiory są w kolekcji muzeum i tutaj nie ma dyskusji. Wspaniale, że akurat udało się je pokazać, ale właściwie kim ona jest na takiej mapie sztuki?
No to jest właśnie ciekawe. I ciekawe jest to, proszę państwa, że ten batik właśnie paryski znalazł się w Muzeum Narodowym w Krakowie, a cała reszta znalazła się w Muzeum Etnograficznym. Może tutaj przeholowałam, mówiąc cała reszta, bo jeszcze różne przykłady batików właśnie Józefy i Zofii i Marii Kogut są w kolekcji Muzeum Narodowego, ale ktoś dokonał takiego wyboru, że te mogą być rzeczywiście w Muzeum Narodowym, a inne w Muzeum Etnograficznym. To jest takie pytanie, na które ja próbuję sobie odpowiedzieć od wielu lat, odkąd pracuję w Muzeum Etnograficznym, co właściwie powoduje, że jednych artystów nazywamy artystami po prostu, a innych artystów nazywamy artystami na przykład ludowymi.
To już najgorzej. Znaczy, przepraszam, żartuję oczywiście, mówię najgorzej, bo to od razu buduje pewną hierarchię, prawda? Ludowy to nie jest ten prawdziwy artysta, a tymczasem no, rozmawiamy o świecie sztuki. No.
Właśnie, wydaje się, że po prostu używamy jakichś określeń, ale one nigdy nie są niewinne i tak jak mówię, wiesz, one wywołują skojarzenia z jakąś hierarchią i chciałbyś powiedzieć, że no ten ludowy to jest właśnie jakiś taki może gorszy, może no nie wiadomo co.
Niewykształcony.
Więc chciałam tutaj powiedzieć, proszę państwa, że Józefa Kogut była członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków w sekcji dekoracji wnętrz i sama się zastanawiam, budując też tą narrację, bo wiadomo, że my jakoś o Józefie opowiadamy. Chciałabym bardzo, żeby ona czuła się dobrze z tą interpretacją, którą my tworzymy na wystawie, ale no jest to jakaś też nasza opowieść, więc zastanawiam się, budując ją, czy Józefa myślała o sobie jako o artystce ludowej.
Nie zostały żadne teksty, jakieś rozważania takie programowe.
Ona na pewno myślała o sobie jako o artystce. Całe życie, proszę państwa, utrzymywała się ze sztuki i była na pewno przywiązana do takiego wyobrażenia siebie, że jest artystką. Fakt, że zapisała się do związku, też na pewno o tym świadczy. Natomiast rzeczywiście wpadła w taką szufladę i wcześniej, sprzedając swoje dzieła przez różnego rodzaju organizacje, które właśnie miały na celu zajmowanie się przed wojną, to się nazywało na przykład przemysł ludowy.
Jeszcze lepiej.
Takie wspieranie właśnie osób, które właśnie nie mają wykształcenia artystycznego, ale działają w tej sferze, powiedziałabym może najkrócej tak. I potem właśnie przez te kontrakty swoje z Cepelią, myślę, że też no, w taki sposób była czytana. Być może też dobrze się czuła tak naprawdę w tego rodzaju zamówieniach. Wiemy, że mnóstwo ich realizowała i rzeczywiście pozwalało jej się to utrzymać. Ale z drugiej strony nigdzie ona sama o sobie chyba tak nie mówi, że jest właśnie artystką ludową, czy że jest związana właśnie ze sztuką ludową, czy
właśnie, to my tak o niej mówimy, to znaczy jeśli nie wiemy, co mówimy, prawda? No bo skoro w Muzeum Etnograficznym, to pewnie była artystką ludową.
Natomiast no, jest też u samego źródła jakby powód tego naszego problemu, ponieważ ten początek sztuki, początek twórczości Józefy Kogut, czyli warsztaty krakowskie, to też była taka instytucja, no tak, stowarzyszenie, które zajmowało się sztuką, ale deklarując, że nawiązuje do tradycyjnej twórczości, do tej twórczości rdzennej właśnie ludowej, że tam szuka inspiracji, że tam szuka właśnie koloru, tam szuka tych treści, które pozwolą stworzyć nowy narodowy styl, bo to jest taki moment, kiedy Polska jest u progu niepodległości i rzeczywiście takie wzmożenie w sztuce też jest widoczne, również we wzornictwie. Jest to też taki moment, kiedy właśnie dużo się mówi o sztuce użytkowej, o tym, żeby sztuka była dostępna dla wszystkich. I, no i w w tym właśnie momencie razem z tymi jawajskimi batikami pojawia się Józefa Kogut i ona już jakby zostaje w tym nurcie, właśnie jedną nogą wciąż w takiej przywiązaniu do ludowej tradycji i być może widoczne jest też w tych jej pracach właśnie i te postaci krakowiaków na przykład w zabawkach i takie wzory właśnie, które wywodzone są z tradycji krakowskiej tutaj, czy z okolic Krakowa. Tak, to są takie rzeczy. Natomiast ja mam, proszę Państwa, opór przed takim właśnie szufladkowaniem, no, nazywaniem i przypisywaniem komuś jakiegoś konkretnego piętra właśnie w tej hierarchii sztuki.
Tym bardziej, że są to jednak pojęcia z innej epoki. Mam wrażenie, że oczywiście kiedyś one były przydatne w tamtych czasach. Dzisiaj wiemy, że są po prostu niewystarczające, ograniczające i niepotrzebnie hierarchizujące, więc pozwoliłam sobie właśnie na to pytanie i na dłuższą część rozmowy o tym, by jednak próbować zmapować tę Józefę właśnie w historii polskiej sztuki XX wieku, oczywiście tej sztuki użytkowej, ale no nie mniej w pełni zasługującej na miano. To. Teraz tak. Jak skonstruowałaś wystawę? Co chciałaś pokazać? Było z czego wybierać.
Było z czego wybierać i dlatego postanowiliśmy pokazać niemal wszystko. Zobaczą Państwo rzeczywiście to, co przekazała Zofia Kogut Muzeum Etnograficznemu w Krakowie, czyli i batiki na drewnie, i batiki na tkaninach, i malowane drewniane puzderka, i malowane drewniane zabawki. I zobaczą Państwo też fragmenty szkicowników.
One są fantastyczne, próby. Czasem wypływają przy różnych projektach.
Tak, będzie też trochę fotografii, będą dokumenty, fragmenty korespondencji, zdjęcia. Rzeczywiście, no tu już w skończoności w wyborze, ale mamy nadzieję, że pozwolą one Państwu poznać Józefę jako osobę właśnie, że te dzieła niech przemówią o niej jako o artystce, natomiast te wszystkie kontekstowe materiały niech będą takim dopowiedzeniem na temat tego, jaką osobą była, jak właśnie o sobie myślała, ponieważ większość tych dokumentów, którymi dysponujemy, to są dokumenty stworzone przez Józefę Kogut, różnego rodzaju podania, listy, więc tam ona mówi sama o sobie. I ten moment taki, że nie mamy nagrania jej wypowiedzi, ale mamy te wypowiedzi spisane, postanowiłyśmy wykorzystać jako taką możliwość w miarę bezpośredniego spotkania z tym, jak Józefa Kogut o sobie opowiada. I szczęśliwie zaproszenie nasze przyjęła Dorota Segda do tego, żeby użyczyć Józefie Kogut głosu, więc w niektórych miejscach na wystawie będą Państwo mogli usłyszeć właśnie takie fragmenty wypowiedzi Józefy Kogut. W niektórych przeczytać, zaglądając w takie szczególne miejsca. Będzie też wiersz, który napisał dla Józefy Kogut Jerzy Warchałowski, kurator właśnie wielkiej paryskiej wystawy, ale również dyrektor warsztatów krakowskich, w których pisze o tym, że Józia, właśnie ta dziewczynka Józia, jest absolutnie niedoścignioną batikarką, więc mamy też tego rodzaju świadectwo udostępnione nam przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Może jeszcze na koniec dwa słowa o biografii, bo cały czas w kontekście tej sztuki pojawiają się postaci sióstr, więc podobno też nie wszystkie prace można do końca atrybuować i przypisać Józefie. Może taka wystawa na przykład mogłaby się nazywać Batikary, fantastyczna Józefa Kogut i jej siostry. Czy nie miałaś takiej pokusy? No to takie pytanie o kierunki, o te decyzje kuratorskie.
Był taki moment w myśleniu o tej wystawie, kiedy rzeczywiście doznałyśmy takiego zawahania, czy ona nie powinna...
Doznałyście, tak?
Czy ona nie powinna jednak być poświęcona siostrą Kogut.
Tak. Trzy siostry, co za cudowny tytuł.
No, być może jeszcze gdzieś ten wątek się pojawi, natomiast na wystawie rzeczywiście zobaczą Państwo nie tylko pracę Józefy Kogut, ale także pracę Zofii Kogut i takie prace, co do których autorstwa nie mamy pewności, ponieważ one zostały w dokumentacji muzealnej opisane jako zrobione, wykonane przez którąś z sióstr. I teraz możemy się domyślać, że była to być może Józefa, a być może Zofia, ale być może także Maria.
Ta najstarsza.
Tak, ponieważ właśnie wiemy, że trzy siostry uczyły się batikowania w pracowni Antoniego Buszka i właściwie być może każda z nich mogła niektóre z tych batików wykonać. Zwłaszcza, że wyobrażamy sobie, że w takim momencie, kiedy Józefa Kogut miała bardzo dużo zamówień właśnie na swoje prace, mogła wspierać się pracą sióstr. A z trzeciej strony myślimy sobie też, że z takich rzeczy nagromadzonych w domu i przekazanych potem muzeum. Może nie wszystkie też zostały zapamiętane jako te, które zostały stworzone przez konkretną osobę, ponieważ siostry, te trzy siostry Kogutowne rzeczywiście mieszkały razem przez bardzo długi czas i domyślamy się, że też właśnie wspierały się w takich momentach, kiedy trzeba było dużo zleceń wykonać naraz.
No to też ciekawa historia taka biograficzna, bo rozumiem, że Józefa nie założyła rodziny własnej. Jej siostry też pozostały w stanu wolnego.
Maria wyszła za mąż, ale nic nie wiemy o tym, żeby miała dzieci. Natomiast wygląda na to, że Zofia i Józefa pozostały pannami rzeczywiście do końca życia i też nie miały potomstwa. Ale właśnie może jeszcze powiem tylko, żeby spróbuję się trochę wytłumaczyć z tego, że myśmy jednak zostały przy Józefie. Że to nie jest wystawa zatytułowana Batikary ani Trzy Siostry, tylko jednak jedna Józefa na czoło wyszła. Ponieważ i jednak z tej kolekcji sztuki, która trafiła do muzeum i z całej tej właśnie dokumentacji, która razem z nią została włączona do zbiorów MEK, wynika, że Józefa była taką postacią wiodącą jednak i w pracowni batiku, wydaje się, i w tym rodzinnym kolektywie. I to jest też taka osoba, która właśnie z tych trzech sióstr zostawiła najwięcej świadectw takiej świadomości siebie jako artystki. I najbardziej chyba właśnie związana była całe życie ze sztuką. I no to jest liderka, no to tak. Niewątpliwie ją właśnie tutaj wysyłamy na czoło i rzeczywiście na pewno zwiedzając wystawę też znajdą Państwo potwierdzenie, że to ona jest tu najważniejsza.
Fantastyczna Józefa Kogut, fantastyczne prace, fantastyczne motywy, ale nie tylko siostry Kogutówny na tej wystawie. To też bardzo ciekawe i myślę, że to jest taki dobry kuratorski gest, żeby sprawdzić to pracę tego wiodącego artysty zrewidowane niejako przez współczesnych twórców. Też na taki gest się zdecydowałyście, prawda?
Tak, to był taki nasz pomysł, żeby właśnie na przykład wprawić w ruch właśnie te rysunki, które nam się wydawały tak niesłychanie dynamiczne, że wystarczy tylko dotknąć, żeby one zaczęły działać. I zaprosiłyśmy do współpracy współczesnych artystów. To był niewątpliwie strzał w dziesiątkę, ponieważ powstały fantastyczne, nowe zupełnie dzieła sztuki, które będą Państwo mogli zobaczyć na wystawie. Mam tutaj na myśli Elinę Pyrochową i Igora Kłaczyńskiego, którzy stworzyli animację do wystawy. Stroną graficzną zajęła się Elina, a dźwięki skomponował Igor, więc rzeczywiście zobaczymy wirujące mandale i poruszające się smoki i jeszcze inne rzeczy, o których może nie będę Państwu opowiadać, żeby Państwo mieli też efekt niespodzianki.
Czyli Kogutówna inspiruje, rusza wyobraźnię, tak?
To było fantastyczne doświadczenie, bo rzeczywiście komukolwiek nie pokazywałyśmy tych materiałów wyjściowych, no to rzeczywiście to był taki efekt wow i zaskoczenia i rzeczywiście chęci wejścia w ten świat. I tak samo było z Kingą Klisz, która najpierw przygotowała dla nas świetną animację na ścianing, na inaugurację roku Józefy Kogut. w kwietniu tego roku, a potem przygotowałam mniejszą animację, którą zobaczą Państwo na wejściu na wystawę i przygotowała dla nas też ilustrację do takiego zeszytu, który będą Państwo mogli, kupując bilet, zabrać ze sobą na wystawę i oczywiście zabrać potem do domu, w którym można i poczytać, i pooglądać, ale też podziałać, co ważne, bo mamy takie poczucie, że to jest tego rodzaju twórczość, która właśnie wręcz zmusza do działania, która przekonuje, że właśnie warto, że sztuka jest czymś fascynującym nie tylko w oglądaniu, ale właśnie w przeżywaniu na różne sposoby. I mamy wreszcie Ewę Woźniak, która wykonała dla nas takie wspaniałe tło, inspirowana obrazkami Józefy Kogut, bo Józefa Kogut też malowała obrazki, jeszcze o tym nie mówiłyśmy.
Będą też na wystawie?
Będą
to
też.
Będzie odkrycie.
Będą te wszystkie, które mamy w zbiorach na wystawie, więc myślę, że to jest też zupełnie jeszcze inny, wciągający świat. I Ewa Woźniak wykonała dla nas też stwory, które możemy oglądać.
Śmieję się, bo przyniosłaś taki stwór.
No przyniosłam jednego. Ja tak czuję, że chyba trzeba je jakoś ponazywać, bo one na razie są takie bezimienne i kłębią się na razie w oczekiwaniu na to, aż trafią w Państwa ręce, jak już Państwo przyjdą na wystawie, ponieważ to są takie
fantastyczne. Smoka.
Tak, są to różnego rodzaju fantastyczne zwierzęta, które wprost ze szkiców Józefy Kogut przeszły do trójwymiaru, są mięciutkie, są przytulaśne, mają na sobie różne faktury i powodują różnego rodzaju doznania, niektóre też świetnie brzmią. Więc naprawdę zapraszamy Państwa do eksperymentowania z ich udziałem. I będą też takie miejsca, gdzie właśnie będą Państwo zaproszeni do działania, dorośli i dzieci. I mam nadzieję, że wszyscy będą naprawdę dobrze się bawić.
To na koniec jeszcze zapytam wiem, że warsztaty są integralną częścią wszystkich projektów wystawienniczych, więc nie mam wątpliwości, że będą. Ja od razu tu zaznaczę, że nie jestem zwolenniczką poglądu, że śpiewać każdy może, to znaczy, że każdy z nas jest artystą, jest równie utalentowany i może wszystkiego spróbować. Tu jestem dosyć surowa, a to bierze się z własnego oczywiście doświadczenia. Ale mimo wszystko słuchając cię, a także obserwując pewien zwrot do takiej aktywności manualnych, który widać, ten zwrot no właśnie w galeriach, w muzeach, które świetnie, mam wrażenie, no, wyciągają z nas te potrzeby. Bo nie mówię o talencie, ale mówię o potrzebie. Chciałam zapytać, czy na przykład będzie się można nauczyć batikowania, bo być może mieszka gdzieś wśród nas jakaś przyszła czy współczesna Józefa Kogutówna.
Na pewno stworzymy dla Państwa możliwość nauczenia się w praktyce batiku, ale już w styczniu będzie też pokaz batikowania w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Będą Państwo mogli przed tym pokazem zobaczyć najpierw indonezyjskie batiki i narzędzia do batikowania sprzed ponad 100 lat, a potem pani Magdalena Wesołowska-Kuta, artystka, która dzisiaj tworzy właśnie w sztuce batiku, zaprezentuje Państwu w praktyce, jak ona działa. Zaprezentuje swój warsztat, także będzie można poczuć zapach rozgrzanego wosku, zobaczyć, jak on właśnie rozkłada się na tkaninie i jak ta tkanina potem nabiera kolorów. To wszystko, co dzisiaj próbowałam Państwu opowiedzieć, będzie można zobaczyć na żywo, więc już dzisiaj zapraszamy.
Bardzo ci dziękuję. Można się poparzyć, tak sobie myślę, tak batikując zawzięcie.
Pewno trzeba bardzo uważać. Też w zbiorach muzeum, w tej spuściźnie Józefy Kogut zachował się taki zeszyt, w którym ona notowała różnego rodzaju przepisy na różne odczynniki używane właśnie w trakcie batikowania. I jest tam też dużo, powiedziałabym, wiedzy z dziedziny chemii. Więc nie jest to prosta sprawa, tylko praktycznie, ale też rzeczywiście trzeba się na tym dobrze znać i rzeczywiście dobrze to robić, żeby
sobie nie zrobić krzywdy, a przy okazji jednak efekt artystyczny, no właśnie, na takim poziomie, jak Józefa Kogut.
Droga trudna, ale efekty zachwycające.
Fantastyczne efekty.
Tak jest.
O batikarze z Podgórza, bo chyba tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że pochodziła właśnie stąd. Te wystawy oglądać można w domu Esterki, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, aż do 30 sierpnia i do tematu na pewno będziemy wracać przy różnych jeszcze okazjach. Bardzo Ci dziękuję, Dorota Majkowska-Szajer, jedna z kuratorek, członkini zespołu kuratorskiego tej właśnie ekspozycji w Muzeum Etnograficznym.
Dziękuję.
I zapraszamy.
Tu Radio Kraków Kultura.